jesteśmy razem tutaj, aby oddać mu pokłon.
Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Jesteśmy razem tutaj, by spotkać Jezusa. W chlebie, winie, w tobie, we mnie, by mówić innym, że...
Benedykt XVI podsumował 20 Światowe Dni Młodzieży w Kolonii. Papież mówił także o powodziach i pożarach w niektórych krajach Europy, które, jak podkreślił, przyniosły ofiary i ogromne straty. Zaapelował o międzynarodową solidarność. Przed nami relacja z audiencji ogólnej. Odwiedzimy także ośrodek Polskiej Misji Katolickiej Concordia oraz nadamy kolejne z wakacyjnych rozważań. 24 sierpnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Myślę o regionach Europy dotkniętych w ostatnich dniach klęskami powodzi i pożarów, które spowodowały niestety ofiary w ludziach i znaczne szkody. Wiele rodzin zostało bez domów, a setki osób muszą stawić czoła tragicznym niedostatkom. Proszę Boga o wieczną nagrodę dla tych, którzy stracili życie. Wszystkich doświadczonych tak ciężkimi wypadkami zapewniam o mej duchowej i modlitewnej bliskości, ufając, że znajdą wsparcie we wspólnotowej solidarności.
Wyrazy solidarności z ofiarami klęsk żywiołowych w Europie Benedykt XVI przekazał podczas audiencji ogólnej. Podjął również zwyczaj Jana Pawła II, który podsumowywał swe zagraniczne pielgrzymki na pierwszym spotkaniu z wiernymi po powrocie do Watykanu. Całe rozważanie, streszczone także po polsku, papież poświęcił Światowym Dniom Młodzieży w Kolonii.
Opatrzność Boża chciała, aby celem mojej pierwszej pielgrzymki zagranicznej był mój rodzinny kraj. Były to przede wszystkim niezapomniane dni spotkania z młodymi z całego świata, którzy wpierw zatrzymali się nad brzegiem Renu i zgotowali mi gorące przyjęcie. Drugim wielkim spotkaniem była wieczorna Wigilia, podczas której wspólnie adorowaliśmy Chrystusa ukrytego w Eucharystii. W końcu spotkaliśmy się na niedzielnej mszy świętej, w wielkim dziękczynieniu za dzieło odkupienia, które w niej się uobecnia. Miałem też okazję spotkać się z przedstawicielami innych kościołów i wspólnot kościelnych oraz ze wspólnotą Żydów i muzułmanów. Ufam, że wszystkie te spotkania przyniosą błogosławione owoce. Bogu dziękuję za ten czas wspólnego dawania świadectwa wiary, nadziei i miłości.
Witam pielgrzymów z Polski. Dziękuję wam za obecność, życzliwość. Wspominam niedawny pobyt w Kolonii i dziękuję młodym Polakom za liczny udział w Światowym Dniu Młodzieży. Wszystkim serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.
Na audiencję przybyło dziś więcej wiernych niż zdołała pomieścić watykańska aula Pawła VI. Część z nich duchowo uczestniczyła w spotkaniu z papieżem, pozostając na dziedzińcu przed aulą. Inni udali się na plac świętego Piotra, gdzie przebieg audiencji mogli śledzić z telebimów. Wśród pielgrzymów w Watykanie było 2000 Polaków.
Jesteśmy grupą z Radzymina, która przyjechała, aby podziękować za wybór Ojca Świętego Benedykta XVI, ale również jesteśmy w 6. rocznicę zaproszenia Ojca Świętego Jana Pawła II do nas, do Radzymina. Dzisiaj modlimy się o jego rychłą beatyfikację. Dziękujemy Bogu za wszelkie dary duchowe, jakie mogliśmy otrzymać dzięki temu, że Ojciec Święty był pośród nas.
Prowadzę grupę pielgrzymkową z diecezji tarnowskiej. Grupa obejmuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Głównie chcemy modlić się w intencji Kościoła Powszechnego Benedykta XVI w całej naszej diecezji, a także wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę.
Wielkie wrażenie to wszystko robi. Niektórzy płaczą z wzruszenia.
Papież Benedykt nas Polaków ujął tym, że tak często odwołuje się do Ojca Świętego Jana Pawła II.
Siostra Emanuela Zając, orionistka. Przyjechałyśmy z Włocławka. To jest pierwsze spotkanie nasze z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Też chciałyśmy złożyć hołd Janowi Pawłowi II.
Venimus adorare Emanuel, Bóg jest z nami.
W czasie 20. Światowych Dni Młodzieży Ośrodek Polskiej Misji Katolickiej Concordia odwiedzili przedstawiciele polskiego episkopatu. Pracujące w ośrodku siostry i księża oraz goście modlili się w intencji kolońskiego spotkania. Concordię odwiedził ksiądz Józef Polak.
Proszę Państwa, gościmy w ośrodku Concordia Polskiej Misji Katolickiej. Cóż, ośrodek jest na tyle znany wśród naszych słuchaczy, bo już kilka razy o nim opowiadaliśmy. Natomiast przedstawmy od podstaw historię, jak powstawał, jak do tego doszło, że znalazł się właśnie w polskich rękach.
Ksiądz Stanisław Budyn, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Sama nazwa Concordia wywodzi się z kopalni rudy, która tutaj była na tym terenie i kopalnia nosiła to imię Concordia. Od połowy XIX wieku wydobywano tutaj rudę do 1958 roku. Później ta kopalnia przestała istnieć, a po pracownikach niestety górnicy bardzo są dotknięci tym, że wielu ich ginie przy pracy. Jest to zjawisko ogólnoświatowe i również w tym czasie bezpieczeństwo było też nie lepsze. Pozostało wiele wdów i dla tych wdów po tych górnikach oddano po zakończeniu pracy kopalnianych budynki im jako takie domy, które mniej więcej 10 lat służyły tym właśnie kobietom. Następnie budynek oddano diecezji Trier i powstał ośrodek młodzieżowy. On był około 30 lat takim diecezjalnym ośrodkiem i podlegał miejscowej parafii niemieckiej. Później ze względów finansowych, mniej więcej w 1997, diecezja musiała ten ośrodek likwidować, sprzedać. No i udało się poprzedniemu rektorowi, księdzu Rowcowi, nabyć ten ośrodek. I pierwszym dyrektorem tego ośrodka był ksiądz Andrzej Kreft. Właściwie dawaliśmy podwaliny temu domowi, który należy prawnie do Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
Jaka działalność tutaj jest prowadzona?
Siostra Andrzeja Spyra, służebniczka, kierownik Ośrodka Polonijnego Concordia. Jest to działalność wychowawczo-rekolekcyjna. Jest możliwość wypoczynku, przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają dzieci, przyjeżdża młodzież. Niedawno skończył się 6. turnus już kolonii letnich. Co tydzień grupa dzieci i młodzieży przyjeżdżała na kolonię do Concordii. Były to dzieci z polonijnych rodzin. Był czas na wszystko, na zabawę, na sport, na wycieczki, ale był również czas na modlitwę. Sami obserwowaliśmy, co w tych dzieciach zaczyna się dziać, jak zmieniają się pod wpływem codziennych apeli, jak zmieniają się również w kontakcie ze sobą, w kontakcie z wychowawcami, z klerykami, z siostrami. Dzieci podjęły taką wspaniałą inicjatywę pisania listów do nieba, do Jana Pawła II i proszą go, w co drugim liście jest prośba, zachowaj Concordię, proś za Concordię, żeby ten dom zawsze istniał, to jest nasz drugi dom. Tutaj też jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, dzieci mówią, że to jest dom Matki Bożej. W tej chwili bardzo mocno też dzieci położyły akcent na Światowe Dni Młodzieży. Nie było apelu jasnogórskiego, żeby nie było intencji za Benedykta XVI, za Światowe Dni Młodzieży, za dzieci, za młodzież. Same mówiły, my jesteśmy za mali, żeby jechać, ale żeby wszystko się dobrze udało. Również wielki wpływ tych dzieci na rodziny, kiedy wracają, opowiadają, zwłaszcza telefony rodziców o tym świadczą, że dziękują nam za to, że nauczyliśmy dzieci, chociaż tylko tydzień tutaj były, modlić się, zwłaszcza również mówić w języku polskim, bo to też jest nasz cel, żeby dzieci będąc tutaj poznały polską kulturę, polskie zwyczaje i zwłaszcza też miały kontakt z językiem polskim. Przyjeżdżają i na dzień dobry już mówią, ja nie mówię po polsku. Kiedy wyjeżdżają, zupełnie inaczej się zachowują. Wśród rówieśników, wśród kolegów, koleżanek dzieją się wspaniałe rzeczy. I cieszymy się, że coraz więcej dzieci zgłasza się na takie kolonie.
Co wiem, mamy obraz dynamiki tego ośrodka, ale cóż, z pewnością Polskiej Misji Katolickiej nie jest łatwo taki ośrodek utrzymać. Jak to się dzieje, że sobie radzicie?
Ksiądz Krzysztof Romanowski, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld. Tak, to prawda, ale trzeba podkreślić, że staraniem księdza rektora, staraniem wszystkich kapłanów, ale przede wszystkim wszystkich wiernych, którzy należą do Polskiej Misji Katolickiej tutaj w Niemczech, ten ośrodek może funkcjonować. Są to naprawdę wielkie ofiary, które ludzie składają. Często, trzeba też powiedzieć, nie mając sami wiele. Ośrodek utrzymuje się z ofiar, ze składek, które są zbierane w poszczególnych misjach w Niemczech. Również oczywiście utrzymywany jest z tego, że przyjeżdżają grupy. Ja jako proboszcz jeszcze może chciałbym dodać i podkreślić, że to miejsce jest również cudownym miejscem spotkań całych rodzin. Siostra mówiła o dzieciach, które przeżywają tutaj piękne chwile, ale wiem z mojej parafii, stworzyła się już nawet pewna tradycja, kiedy przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżamy i tu się dzieci właściwie spotykają ze swoimi rodzicami w całkiem innej sytuacji, kiedy jest codzienna modlitwa, kiedy można wspólnie pójść na spacer. Takie zwykłe rzeczy, jak pograć w piłkę. To są niesamowite przeżycia tutaj, które ubogacają i później życie parafialne. Także jest to niesamowite miejsce. Miejsce, w którym czuć opiekę Matki Najświętszej, czuć opiekę siostry Faustyny, gdzie kult Miłosierdzia Bożego jest bardzo pielęgnowany w tym właśnie miejscu szczególnie. I zasługa jest to naszych sióstr, które właśnie taką atmosferę tutaj wytwarzają w tym miejscu.
Przyjechała 1/3 Episkopatu Polski. Biskupi modlili się w kaplicy błogosławieństwo dla młodzieży na te Światowe Dni Młodzieży, błogosławieństwo dla papieża, także o błogosławieństwo dla ośrodka. Co dla Was znaczy ta wizyta?
Znaczy bardzo dużo jest dla nas, przede wszystkim no, takim pomostem. Jesteśmy tuż pasterzami Polonii, a więc są to Polacy, którzy mają mniej więcej 7 czy 8 rodzajów statutu pobytu w Niemczech. To jest prawie 1 000 000 osób mających 2 paszporty, polski i niemiecki. To jest 320 tysięcy Polaków z polskim paszportem mieszkających w Niemczech. To jest około 12 tysięcy studentów, którzy powiedzmy w ostatnim semestrze rozpoczęli studia w Niemczech. Nie mówiąc o 300 tysięcy robotnikach sezonowych, co przychodzą na parę tygodni. A więc to jest olbrzymia masa ludzi. Dla nas pobyt tutaj i możliwość powitania, przywitania episkopatu jest właśnie takim potwierdzeniem naszej pracy, równocześnie koniecznością nawiązania tych kontaktów. My jesteśmy tutaj, integrujemy ze społeczeństwem niemieckim, ale równocześnie są nie do zastąpienia pewne wartości religijne nasze, których w społeczeństwie niemieckim nie ma. Koniecznie potrzebują tego polskiego duszpasterstwa, chętnie chodzą na nasze nabożeństwo, właśnie, że on się wyspowiada, pomodli, dostanie gdzieś jakąś poradę, a właśnie przyjazd księży biskupów z Polski jest takim utwierdzeniem w nas, że robimy wspólną robotę i Kościół polski, i Kościół niemiecki.
W związku z refleksji ksiądz prymas nawiązał do, w najlepszym tego słowa sensie, eksportu polskich duchownych właśnie tutaj do Niemiec. Cóż, czasy fascynacji zanikły, minęły, Polska jest w Unii Europejskiej. Czy są jeszcze księża w Polsce chętni do tego, żeby ojczyznę zostawić i jechać pracować gdzieś właśnie na przykład tu w Niemczech?
Chciałbym może tylko dodać, że poza prawie 100 księżmi pracującymi ściśle w duszpasterstwie polonijnym jest prawie 600 księży inkardynowanych jeszcze w Polsce, pracujących w duszpasterstwie niemieckim i diecezjalnych i zakonnych, a więc to jest niesamowity potencjał. Nie mówiąc o tych, którzy już się inkardynowali, czyli po prostu przeszli spod opieki zakonu czy biskupa, a korzenie i święcenia kapłańskie są polskie.
Jak rektor Polskiej Misji Katolickiej patrzy na tę sytuację? Czy rzeczywiście polscy księża wchodzą dogłębnie w to duszpasterstwo?
Nie można powiedzieć ani tak, ani nie. Znaczy, z gruntu rzeczy księża są bardzo cenieni. To trzeba powiedzieć i mają wyczucie sytuacji. Księża są pozytywnym słowa znaczeniu kosmopolitycznym. Nie są ograniczeni tylko do języka czy do danej jakiejś grupy religijnej. Mają bardzo szerokie pojęcie eklezjalne. W związku z tym służą danej wspólnocie niemieckiej i z gruntu rzeczy bardzo dużo biskupów chwali i ceni polskich księży. Czasem się może trafi jakiś przypadek, ale to są rzeczy bardzo marginalne. Co się nam wydaje, że księża polscy mają dobre przygotowanie pastoralne. Według mojego rozeznania zawdzięczamy to dobremu przygotowaniu w seminariach. To, że Ratio Studiorum, ono jest takie właśnie, ogólnie ujmuje wszystko. W związku z tym łatwiej księżom jest wejść w tą kulturę inną. Ta inkulturacja kapłana pomaga mu później przełożyć duszpasterstwo, bardziej owocnie spełnić według założeń i wymagań lokalnych.
Konkordia leży 80 km od Kolonii. Czy korzystają z ośrodka li tylko księża polscy z okolic, czy też właśnie z całych Niemiec?
Teraz przyjeżdża też bardzo dużo grup niemieckich, zwłaszcza szkoły, które znajdują się niedaleko Konkordii, nawet oddalone 30-40 km od nas. Przyjeżdżają w czasie roku szkolnego na 3-4 dni pobytu. W czasie wakacji letnich również u nas było kilka obozów pod namiotami właśnie dla dzieci i młodzieży niemieckiej. A nawet w tej chwili już przyjeżdżają grupy, które przyjeżdżają na zasadzie wymiany między szkołami, grupy międzynarodowe. Niedawno gościliśmy grupy z Holandii, także ciągle nowi do nas goście przyjeżdżają.
Proboszczowie chętnie młodzież wysyłają tutaj?
Tak, no szczególnie proboszczowie, którzy mają bliżej, dlatego że Niemcy są dosyć duże i może trudniej jest z tych ośrodków, które leżą paręset kilometrów dalej, dojechać bardzo często, ale to miejsce cieszy się wielką życzliwością również proboszczów i wszystkich wspólnot Polskiej Misji Katolickiej tutaj w Niemczech. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jeżeli tylko jest okazja, to staramy się tu przyjechać, bo tak jak mówiłem, warto dla ducha, ale i o ciele trzeba powiedzieć, bo siostry dbają również o ciało. Jedzenie jest wspaniałe, znane na całą okolicę. To trzeba również podkreślić.
Za oknem przeleciała wiewiórka. Coś dla ducha, coś dla ciała, jest dobre otoczenie. Cóż, życzymy, żeby ten ośrodek promieniował nadal swoją działalnością, żeby ludzie odnajdowali tutaj Pana Boga, również żeby odpoczywali. Naszymi rozmówcami byli ksiądz rektor Stanisław Pudyń, siostra Andrzeja Spyra i ksiądz Krzysztof Romanowski. Bóg zapłać serdecznie.
Bóg zapłać.
Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Memento mori. Powiedział także Abba Ewagriusz: pamiętaj zawsze o swojej śmierci i nie zapominaj o wiecznym sądzie, a nie będzie grzechu w twoim życiu. Pamiętamy o bardzo wielu sprawach codziennych. Zabezpieczamy się przed grożącymi nam niebezpieczeństwami prawdziwymi i wymyślonymi. Przewidujemy i wysoko cenimy tych, którzy umieją przewidywać i troszczyć się o przyszłość. Ale wszystko to, co przewidujemy, spełnia się z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem. Natomiast bardzo często ci, tak bardzo bystrzy przewidywacze wszystkich możliwości, nie biorą pod uwagę w swoich przewidywaniach jednej rzeczy, która bez jakichkolwiek wątpliwości musi się spełnić, a mianowicie śmierci. Śmierć przychodzi na wszystkich, a nie tylko na bliskich i znajomych. Przyjdzie na pewno i na mnie, ale kiedy, w jakich okolicznościach? Tego nie wiemy, nie dowiemy się i może tak jest właśnie dobrze. Ale z tego może wyniknąć tylko jeden logiczny wniosek, że mamy na nią być przygotowani i to zawsze. A ponieważ taki stan alertu w życiu jest niewygodny, myśl o śmierci odrzucamy lub przynajmniej usuwamy z pola naszego widzenia. Ale obok konieczności śmierci nasz apoftegmat przypomina nam jeszcze inną i także bardzo niewygodną prawdę, a mianowicie, że po śmierci nastąpi sąd. Śmierć bowiem nie jest końcem, ale początkiem nowego etapu naszego życia, który jednak musi zacząć się od sprawiedliwego i kompletnego rozliczenia człowieka z całego jego życia na ziemi, zanim przejdzie do życia wiecznego. Rozliczenie to będzie twarde, a równocześnie radosne. Twarde, bo sprawiedliwe. Tak bardzo pragniemy tu na ziemi sprawiedliwości i wtedy właśnie spotkamy się z nią twarzą w twarz. Nie z tą sprawiedliwością ziemską, pełną błędów, protekcji, biurokracji, ale z sprawiedliwością absolutną, gdzie prawda znaczy prawda, a sprawiedliwość sprawiedliwość, gdzie zło znaczy zło, a dobro dobro. Ale ta sprawiedliwość jest równocześnie sprawiedliwością miłości. W jednym momencie osłoni się przed nami całe nasze życie. Ujrzymy całe dobro przez nas uczynione, nawet to przez nas zapomniane, ale i całe zło. I wtedy po raz pierwszy w olśniewającym Bożym świetle potrafimy siebie prawdziwie ocenić. Nie trzeba drżeć przed śmiercią i sądem. Szkoda na to energii. Ale trzeba pamiętać, że przyjdzie sąd i przyjdzie śmierć. Przyjdą, czy nam się podoba, czy nie. I jeśli w ich świetle zorganizujemy nasze życie, zobaczymy, że i śmierć, i sąd stanowią radosną bramę prowadzącą do nieskończonej Bożej miłości. Jeśli jednak tego nie uczynimy, strach pomyśleć o naszej przyszłości.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Wakacyjna refleksja w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego kończy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.